Misja Kościoła. W jednej z audycji naszego cyklu Dukin Altum, wyemitowanej 6 lat temu, charakteryzując duchowość czasów nowożytnych, jakie nastąpiły po liczącej ponad 1000 lat epoce średniowiecza, mówiłem o tym, że wraz z odkryciem Ameryki rozpoczęła się jej gospodarczo-polityczna kolonizacja, a zarazem towarzysząca jej ogromna praca misyjna Kościoła. Ilustracją tej działalności jest między innymi słynny film produkcji brytyjskiej pod tytułem Misja z 1986 roku w reżyserii Rolanda Joffé ze wspaniałą muzyką Ennio Morricone. Ten film opowiada historię misji katolickiej założonej i prowadzonej przez jezuitów wśród Indian w środku Puszczy Amazońskiej. Ten film o niewątpliwie wysokich walorach moralno-duchowych i artystycznych wpisuje się w dość powszechne przekonanie, że działalność misyjna Kościoła należy już zasadniczo do historii, a przynajmniej dotyczy jakichś odległych terenów w Afryce, dalekiej Azji czy Ameryki Łacińskiej, skąd pochodzi obecny papież Franciszek. Są to tak zwane misje ad gentes, które Sobór Watykański II definiuje jako specjalne przedsięwzięcia, które wysłani przez Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują celem wykonania zadań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła wśród narodów lub grup społecznych jeszcze niewierzących w Chrystusa. Dochodzą one do skutku, czytamy dalej, przez działalność misyjną, a prowadzi się je na pewnych terenach uznanych przez Stolicę Apostolską. Właściwym celem tej działalności misyjnej jest przepowiadanie Ewangelii i zakładanie Kościoła wśród ludów i grup, gdzie Kościół nie zapuścił jeszcze korzeni. Jak wynika ze statystyk watykańskich, obecnie Kościół katolicki liczy na świecie około 1 214 000 000 wyznawców Chrystusa. Jest to stan na rok 2011. To oznacza wzrost o 1,5% w skali roku. Największy wzrost liczby katolików zanotowano w Afryce, 4,5%. Biorąc więc pod uwagę powstawanie trwałych struktur administracji kościelnej w postaci diecezji i parafii na dotychczasowych terenach misyjnych, może się wydawać, że misje jako takie nie są już potrzebne i należą do przeszłości. Tymczasem błogosławiony Jan Paweł II w encyklice o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris Missio już na wstępie podkreśla, że misja Kościoła dopiero się zaczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. Nieco dalej papież zaznacza, że w naszych czasach przede wszystkim dochodzi do głosu nowa świadomość, mianowicie, że misje dotyczą wszystkich chrześcijan, wszystkich diecezji i parafii, instytucji i organizacji kościelnych. Te słowa papieża Polaka nie powinny dziwić, gdyż misyjność należy do samej istoty Kościoła Świętego. Ojcowie Soboru Watykańskiego II podkreślają, że działalność misyjna Kościoła Świętego ma swoje uzasadnienie w woli samego Boga, który chce wszystkich zbawić. Dlatego posłał na świat swego Syna jednorodzonego. On zaś założył Kościół, którego duszą jest Duch Święty. On jako uświęciciel jest pierwszym misjonarzem, który swoim zbawczym tchnieniem pociąga ludzi do zbawienia. Cały więc Kościół jest posłany do świata, jest misyjny ze swej istoty. Gdyby zatem wspólnota wierzących w Chrystusa zaniechała działalności misyjnej, sprzeniewierzyłaby się wyraźnej woli Chrystusa, który chwilę przed swoim wniebowstąpieniem rzekł do apostołów: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Co więcej, gdyby Kościół zaprzestał działalności misyjnej, tym samym utraciłby rację swego bytu. Głoszenie Ewangelii wszystkim bez wyjątku, wzywanie do nawrócenia, wskazywanie dróg świętości i troska o tych, którzy są w potrzebie, to zasadnicza racja istnienia Kościoła Świętego. Mówimy zatem nie tylko o misji w tradycyjnym znaczeniu, przywołanym wyżej, ale także we współczesnym sensie, a mianowicie o ewangelizacji. Obecnie przez misję rozumie się głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, zaś ewangelizację jako głoszenie dobrej nowiny już ochrzczonym, którzy jednak odeszli od wiary swoich ojców. Jest to zatem raczej przypominanie im wiary i zobowiązań wynikających z przyjętego chrztu świętego. To także jest priorytetowym zadaniem Kościoła Chrystusowego. Ta wielopłaszczyznowa działalność misyjna, jak zaznaczył Jan Paweł II w cytowanej encyklice o misjach, wymaga specyficznej duchowości odnoszącej się w szczególny sposób do tych, których Bóg powołał, aby byli misjonarzami. Wyraża się ta duchowość głównie w uległości Duchowi Świętemu, która skutkuje przede wszystkim głębokim wewnętrznym zjednoczeniem z Chrystusem. Prawdziwy misjonarz, zarówno ten formalnie posłany na tereny misyjne, a więc na misję ad gentes, oczywiście po odpowiednim wielomiesięcznym przygotowaniu, jak i każdy, kto poczuwa się do odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii w swoim środowisku, musi stale upodabniać się do Chrystusa i dawać o Nim świadectwo całym swoim życiem. Mając to na myśli, papież pisze, że o wartości misjonarza decyduje przede wszystkim to, kim on jest, a potem dopiero to, co on mówi lub czyni. W tym stwierdzeniu Jana Pawła II można usłyszeć echo dobrze znanego powiedzenia, że słowa uczą, lecz pociągają przykłady. Jak to się mówi po łacinie, verba docent, exempla trahunt. Błogosławiony Jan Paweł II w przytoczonym zdaniu zdaje się mówić wprost, że ten, kto głosi Ewangelię, wszystko jedno gdzie, musi odznaczać się tymi cnotami, jakie są charakterystyczne dla osoby Jezusa Chrystusa. A skoro Chrystus, jak uczy święty Paweł, umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie, to każdy misjonarz powinien być człowiekiem miłości i kochać Kościół. Ale nie jak abstrakcyjną rzeczywistość, ale jako konkretnych ludzi, którzy do niego należą i którzy go stanowią. To z kolei oznacza, że misjonarz zdolny jest do poświęceń w służbie Bogu i ludziom, o ile wymaga tego skuteczne przepowiadanie Ewangelii. Czasem konsekwencją pracy misyjno-ewangelizacyjnej może być konieczność dawania jednoznacznego świadectwa swojej wiary, i to w stopniu najwyższym, jakim jest męczeństwo. Z tej racji greckie słowo martyr oznacza zarówno świadka, jak i męczennika. Starożytny zaś pisarz Tertulian uczył, że krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. Sanguis martyrum, semen christianorum. Słuszność tej tezy potwierdza fakt, że tam, gdzie na terenach misyjnych doszło do męczeństwa za wiarę, chrześcijaństwo zaczyna prawdziwie rozkwitać. Nie inaczej przecież było na naszych ziemiach po przyjęciu chrztu przez Mieszka I. Dopiero męczeństwo świętego Wojciecha w 997 roku, męczeńska śmierć pięciu braci pustelników z Międzyrzeca w 1003 roku, a wreszcie ofiara z życia świętego Stanisława biskupa w 1079 roku ugruntowały wiarę katolicką w Polsce. Ważną cechą głosiciela Ewangelii jest dążenie do świętości, która w istocie jest zjednoczeniem z Bogiem w Jezusie Chrystusie mocą Ducha Świętego. Przypomnijmy zatem, że błogosławiony Jan Paweł II o świętości powiedział, iż jest to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. I o to przecież chodzi w całym naszym życiu chrześcijańskim, aby żyć w zjednoczeniu z Boską Trójcą. A to zjednoczenie tu na ziemi oznacza świętość, zaś po śmierci wieczne zbawienie. Misjonarz zatem musi wiedzieć, ku jakiemu ostatecznemu celowi prowadzi ludzi, do których przychodzi i którym głosi dobrą nowinę. I musi samemu dążyć do tego celu. Widzimy zatem, że skoro z woli Bożej cały Kościół Święty jest misyjny, oznacza to, że na każdym z jego członków, czyli na każdym z nas, spoczywa obowiązek działalności misyjnej odpowiednio do swoich możliwości i uwarunkowań życia. Czyż nie ma racji zmarły przed 30 laty wybitny niemiecki teolog jezuita Karl Rahner, który w jednej z książek pisze, że każdy chrześcijanin jest wszędzie i zawsze apostołem już przez to, że jest chrześcijaninem. Być chrześcijaninem i być apostołem to w gruncie rzeczy to samo. Działalność apostolska jest dostępna każdemu chrześcijaninowi w każdej sytuacji życia. Każdy chrześcijanin jest apostołem już przez to samo i w tej mierze, w jakiej jest chrześcijaninem. Niedoścignionym wzorem misjonarza, apostoła, jest święty Paweł, który pisząc do chrześcijan w Koryncie wyznaje, że jest świadom ciążącego na nim obowiązku ewangelizacji, obowiązku przepowiadania dobrej nowiny. Dlatego z mocą woła: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.